Dzień dobry Państwu. Chrząszcz brzmi w Czcinie, a z Miastobrzmienia mówi do Państwa Justyna Wydra.
I ja tutaj też szeleszczę Szymon Szwajger. Dzień dobry.
Tak, szeleścimy dzisiaj, jak zawsze, książkami. Tak jak ostatnio obiecywaliśmy, chcieliśmy dzisiaj, żeby to spotkanie miało troszeczkę inny charakter, to znaczy chcieliśmy pooglądać, przepraszam, ale to mi się kojarzy jednak z dużym i małym ekranem, ale chcieliśmy porozmawiać o fantastyce i literaturze science fiction. Nie wiem, czy rozszerzymy temat?
Nie wiem, czy rozszerzymy. Jak
zobaczymy.
Tak, przygotowałem sobie taki, nazwałem to sobie... Jak przygotowywałem się do dzisiejszego nagrania, jak przestałem kochać fantastykę.
Mm-hmm.
Trochę. Tak,
okay.
tak mi się to poukładało.
A to może zaczniemy od początku?
Mm-hmm.
Może zaczniemy od tego, jak pokochałam fantastykę?
Tak,
na przykład,
tak dokładnie. Ja też o tym opowiem.
Zacznę może nie od siebie, a od George'a Lucasa, jeżeli mogę, bo...
No.
Bo to jest dla mnie wstęp.
To była brama do miłości do fantastyki
tak,
wielu z nas.
Tak, chyba tak, bo to mimo wszystko, że ja mam takie rozróżnienie między fantastyką a science fiction. Dla mnie jest trochę takie momentami płynne, na przykład u George'a Lucasa jest to płynne.
Ja myślę, że ono w ogóle jest płynne, bo takie twarde science fiction, ja nie wiem, czy ono jeszcze w ogóle ma sens, takie postrzeganie gdzieś tam.
Takie lemowe?
Mi się wydaje, że nawet lemowe już nie, tak, żeby ten science, ten twardy core naukowy, mi się to kojarzy z taką troszeczkę archaiczną już z Arthurem Clarkiem, który miał to rzeczywiście podbudowane, jak coś się działo, to musiało mieć tam u niego w
dużo
fizyce jakieś oparcie.
Tak.
W tej chwili myślę, że to się i gatunkowo rozmyła ta literatura troszeczkę i też mówienie o takiej twardej science fiction chyba.
Dobra fantastyka, dobre science fiction ma dużo w sobie filozofii, dużo ma w sobie mitologii.
Tak.
I właśnie na tą mitologię chciałam położyć nacisk na początek, dlatego że co prawda George Lucas i Gwiezdne Wojny to nie jest książka, broń Boże, ani znaczy niby teraz są również książki, ale generalnie jest to jednak saga filmowa, a również zjawisko popkulturalne, podobnie trochę jak Władca Pierścieni i generalnie Świat Śródziemia tolkienowski. Ale o George'u Lucasie wspominam dlatego, że ja przyniosłam książkę, która George'a Lucasa natchnęła do nakręcenia, w ogóle do wymyślenia Luke'a Skywalkera i sagi Gwiezdnych Wojen. I ta książka jest bardzo, bardzo stara, bo jest to książka z 1949 roku. Brytyjski Times określił ją jedną z najważniejszych 100 książek anglojęzycznych stulecia, odkąd Times powstał w 1923 roku. Ukazało się 100 najważniejszych książek. Jedną z nich jest książka Josepha Campbella, Bohater o tysiącu twarzy. I to jest klasyk literatury, jeżeli można powiedzieć, marketingowej, to za mało. Natomiast ja tu może pokrótce wyjaśnię, o co chodzi. Kto to jest ten bohater? Joseph Campbell prześledził ludzkie mity właściwie z całej kuli ziemskiej, ze wszystkich kultur. Oczywiście dokonał pewnego uproszczenia, bez tego się nie obędzie, i doszedł do wniosku, że generalnie tak naprawdę w naszym DNA, w naszych głowach ludzkich jest jakby zaklęta, zapisana tak naprawdę jedna opowieść. Jedna, jedyna opowieść, i ta opowieść jest powielana w każdym właściwie, w każdej powieści przygodowej, w każdym filmie. Każda postać głównego bohatera przechodzi taką drogę jak bohater o tysiącu twarzach. I tak, bohater się gdzieś tam rodzi, gdzieś sobie mieszka. Przychodzi do niego jakiś impuls z zewnątrz i teraz bohater, oczywiście są różne wersje tego mitu, ale taka najbardziej prosta jest taka, że bohater reaguje na wezwanie, odchodzi z tego miejsca, gdzie mieszka, przechodzi różne próby, czasem ma jakiegoś towarzysza, przyjaciela, przewodnika, kogoś, kto przychodzi do niego z miejsca, do którego bohater zmierza. No i bohater po różnych przygodach dociera do tego miejsca, coś zdobywa, jakąś nagrodę, jakiś samorozwój, czegoś się dowiaduje, dostaje do ręki święty graal i dostaje wezwanie do powrotu. I bohater oczywiście może tego wezwania nie posłuchać, ale generalnie taki klasyczny bohater wraca. Wraca do swojego miejsca, z którego wyruszył, jak Frodo Baggins do Shire, i tam w tym miejscu zostaje mistrzem. Czyli jest równocześnie tym bohaterem, takim zwykłym człowiekiem i bogiem, albo, albo właśnie jakimś takim, staje się przywódcą, królem, nie wiem, przewodnikiem duchowym. No różnie z tymi bohaterami jest, ale takim bohaterem jest i Jezus, i Budda, i właściwie wszyscy tacy ważniejsi bogowie, oczywiście Harry Potter.
Czyli taki w zasadzie, no, chciałem powiedzieć, matka wszystkich opowieści, ale to raczej bardziej ojciec wszystkich opowieści, bo to takie męskie raczej, no, bo do rozważnej i romantycznej na przykład nam ten schemat nie będzie pasował.
To znaczy właśnie tutaj jeden z zarzutów, zresztą takich bardzo współczesnych, które stawia się Campbellowi, jest to, że to właściwie ta historia nie dotyczy praktycznie kobiet. Natomiast ona, to też nie do końca prawda, znaczy to może wynikać z takiego, no to znowu wkraczamy na niebezpieczny obszar gender, ale zauważ jak aktualne księżniczki Disneya praktycznie wszystkie przechodzą taką drogę.
No tak, tak, tak. Ale tak, chodzi mi o to, że no jakby ten szkielet fabularny, chociaż rzeczywiście popularny, no jednak nie do każdej opowieści go możemy przyłożyć.
No nie do każdej.
Do niego wpasuje.
Ale to wynika, jakby w przypadku kobiet, to wynika raczej z tego, że postać, że tutaj bohater powinien być jednak, on na początku może być bierny, ale on musi podejmować jakieś wyzwanie, czyli musi się uaktywniać, musi być czynny. Natomiast no, kobiety często w baśniach czy w takich tradycyjnych opowieściach są raczej istotami biernymi. Natomiast Campbell przytacza postać sumeryjskiej bogini Inanny i ta Inanna również wkracza do piekieł i tam w tych piekłach no, przechodzi taką przemianę, więc i wychodzi z powrotem jako ona, ale równocześnie nie ona, więc tak, to też dotyczy kobiet, tylko one muszą mieć taki w sobie pierwiastek aktywny. No w każdym razie ta książka, jak George Lucas sam przyznał, ona go pobudziła, ona gdzieś tam skonstruowała w jego głowie schemat Luke'a Skywalkera i poszło. Mm-hmm. Także to jest chyba dobry wstęp do tej rozmowy.
To taki rzeczywiście fajne jest to, że mamy jakiś klucz tutaj, tę opowieść o tym, jak się bohater rozwija, bo ja z kolei sobie myślałem o tym, jak właśnie pokochałem fantastykę, a potem przestałem ją kochać troszeczkę i sobie szukałem klucza do tych moich ulubionych gdzieś książek fantastycznych i go znalazłem, wydaje mi się. I tym kluczem jest humanizm. Ponieważ to było tak, że ja jako człowiek wiekowy zaczynałem od takich kanonicznych serii, które się pokazywały w periodu głębokim doskonałe. Była taka seria książek z opowiadaniami fantastycznymi Kroki w nieznane. Naprawdę no literacko wybitne rzeczy tam się pokazywały, z czego nie będę się tu rozwodził nad poszczególnymi opowiadaniami, może polecam gorąco właśnie najbardziej zapamiętałem Kwiaty do Algernona. Kwiaty do Algernona to zresztą rzecz, która przeniesiona była też na deski teatralne, na pewno teatrze telewizji. Nie będę tu opowiadał, w każdym razie to jest taki właśnie z głęboko humanistycznym przesłaniem rzecz i potem taką książką bardzo formacyjną, wydaje mi się, w takim okresie, kiedy się moja świadomość jako młodego człowieka, czytelnika i człowieka w ogóle formowała, wpadłem na książkę Kurta Vonneguta Syreny z Tytana i okay. To była rzecz kompletnie nie pamiętam to do dzisiaj, ponieważ się i tytuł, i opis na tej książce, i okładka. Wszystko sugerowało, że będę miał fantastykę właśnie. Mm-hmm. Że będą loty w kosmos, że będą przygody, że będzie akcja, że będą stwory różne. I to wszystko tam było, ale to było zupełnie nie to. Ja tym Kurtem Vonnegutem, tak pamiętam, dostałem niewiarygodnie po potylicy, że to kompletnie mi przewartościowywało wszystko. Naprawdę, to jest niewiele książek, które czytałem w życiu, miały na mnie tak potężny, kolosalny wpływ.
Kurt Vonnegut jest doskonały. Ja uwielbiam jego opowiadania takie zahaczające o
I właśnie wiesz, i to też to, u niego ta fantastyka, oczywiście to był kostium tylko.
Mhm, tak.
Później, albo wcześniej, już nie pamiętam, chronologia nie jest istotna, również Ray Bradbury z Fahrenheit 451 i Kronikami Marsjańskimi, genialnym też zupełnie zbiorem opowieści. Ursula Le Guin też również, jak jeżeli o kobietach mówimy, z takim też, wtedy tego nie czułem, ale z takim feministycznym troszeczkę tak, właśnie. Tak, ona bardzo, ta jej fantastyka była bardzo fantastyczna. To wszystko było bardzo kanoniczne. Ona budowała ten kanon fantazy, zresztą na równi z Tolkienem niemalże, a jednocześnie zupełnie niemęskie.
Tak, ona zupełnie inaczej patrzy.
Literatura kobieca. No i wspólnym mianownikiem dla tych wszystkich rzeczy wydaje mi się właśnie jest taki głęboki humanizm, takie przekonanie, że kurczę, no że... warto być Wiedeńczykiem porządnym.
W każdym świecie.
Tak.
W każdym świecie. Tak. I tam zresztą ja bardzo lubię w fantastyce na przykład, znaczy ja mam trochę inny kanon tej fantastyki, jeżeli już o tym rozmawiamy, bo u mnie się chyba, znaczy nie chcę też mówić, że się zaczęło, bo gdzieś tam ja jako smarkata bardzo dużo czytałam i te różne takie fantastyczne science fiction, to gdzieś tam ja nawet nie pamiętam tytułów, bo to przeleciało. Niektóre były po prostu słabe. Ale oczywiście jak sięgnęłam po Władcę Pierścieni, to się zachwyciłam i chyba to, czytałam tą trylogię, nie wiem, 5 albo 6 razy. Później pamiętam, i to będzie tak bardzo u mnie klasycznie, bo później pamiętam, jak się pojawił Wiedźmin, to ostatni tom kupiłam za własne pieniądze na studiach, za stypendium, odmawiając sobie bułki codziennie przez kilka dni i jakiegoś tam, jakiejś Coca-Coli po prostu, chodząc na piechotę zamiast kupować bilet, po prostu tak strasznie chciałam przeczytać ten ostatni tom o przygód Wiedźmina, bo resztę udawało mi się jakoś pożyczyć z biblioteki tej ostatniej książki. Nie, więc miałam tylko jedną, ale tą ostatnią, bo stwierdziłam, że ją muszę kupić w momencie, kiedy się zorientowałam, że w autobusie stoję nad takim jakimś panem, który siedzi i czyta, to uwierzy jaskółki, a ja stoję po prostu jak taki natręt erotoman ocieracz i po prostu patrzę mu przez ramię i czytam razem z nim, więc stwierdziłam, że to już jest trochę niezdrowe. Więc nabyłam, no byłam zakochana absolutnie. Jak skończyłam czytać, to czułam rozpacz.
Wiesz co, Wiedźmin to jest też... Ja Wiedźmina pamiętam od pierwszego... Ja byłem w gronie tych ludzi, którzy z Wiedźminem się spotkali po raz pierwszy przy okazji opowiadań. Które Sapkowski przysłał na konkurs. I jak jeszcze nie był tym Sapkowskim, to też jest przywilej wczesnego urodzenia. Ja i z Dukajem, który też do fantastyki przesłał swoje opowiadanie na konkurs, mając chyba 14 wtedy, i z Sapkowskim spotkałem się po raz pierwszy, jak jeszcze nie byli, już mogłem, to jest takie fajne, tak jak potem ja już wiedziałem,
ja
że
już
to
wcześniej
będzie,
wiedziałem, tak.
Ale
tak.
Rzeczywiście to poczy... Sapkowski też się mieści chyba w tym, o czym mówiłem, bo przesłanie Wiedźmina też tam jest bardzo głęboko humanizm. To
zresztą... Mam wrażenie, że wiele osób tego nie załapało, no, zwłaszcza tych, którzy teraz się wychowują na grze.
I płynnie przechodzimy w tej chwili do tego, jak fantastykę przestałem kochać, a przynajmniej przestałem ją kochać na trochę, a na pewno przestałem kochać polską fantastykę.
Bo wiem, o co ci chodzi.
Bo rzeczywiście to jest porażające, jak wiele osób tego Wiedźmina chyba nie zrozumiało, przy czym naprawdę tam są
wrażenie,
wyłożone
tak.
bardzo no, prosto.
Tak jest, nawet tak, cytaty wprost, są bardzo, takie bardzo, bardzo, bardzo humanistyczne.
Wiesz, to takie te pogromy innoludów różnych, które są przecież no, naprawdę te nawiązania do naszego świata są tak wyraźne. I w tym momencie awantura o to, że w Wiedźminie w serialu pojawiły się czarnoskóre elfy.
Niebywałe, naprawdę, niebywałe.
Świadczy o tym, że całe to przesłanie Sapkowskiego trafiło w ogóle,
runęło, tak,
nie wiem
tak,
gdzie, ale nie do czytelników zupełnie.
Tak, tak, bo tutaj, to znaczy Sapkowski, on oczywiście, ja się zgadzam z tym, że on tego Wiedźmina jednak mimo wszystko osadzał, jakby poprzez Wiedźmina promował te nasze słowiańskie, przedchrześcijańskie...
Między innymi on czerpał z mnóstwa
Mory,
źródeł.
Tak, ale właśnie nie
jest...
tylko. On no. czerpał z różnych źródeł, tak jak zresztą Tolkien też
a
nie czerpał.
Nic złego nie ma w słowiańskich
nie, absolutnie, mnie to fascynowało, że to tam jest, ale...
Kikimory i oczywiście. Stwory to są bardzo fajne rzeczy, natomiast cała nauka jakby płynąca z Wiedźmina po prostu poszła w las.
Poszła bokiem, może dlatego, że to jest tak dobrze napisane, że ten język jest tak zabawny, ale tak samo u Sapkowskiego też jest to, że ta opowieść z elementami fantastycznymi, ona jest pewnym pretekstem do pokazania tego, tak. że jak jesteś prawy i dobry, to wcale nie znaczy, że cię spotka za to nagroda. Mhm. Natomiast dla mnie takim pisarzem, który też w ten sposób jakby ten temat, ale już nie jest polskim pisarzem, no to żeśmy ostatnio rozmawiali o Metrze. Tak. I dla mnie Metro jest taką w pewnym sensie również tego typu opowieścią. Całkiem innym rodzajem fantastyki jest, i tu już jest jednak to science fiction, zdecydowanie to jest Lem.
No tutaj, wiesz,
świat
i
sam
science,
dla siebie.
I później
filozofia.
Mocno już na obszary filozofii się zapuszczamy.
Tak, tak, tak.
Na tyle mocno, że naprawdę to nie jest lektura łatwa. I...
Tak, jak Dukaj.
Tak, tak. No tak, Dukaj ewidentnie idzie z tropami Lema, wydaje mi się.
I trzyma wysoko gardę i jakby trzyma też...
Jest osobnym zjawiskiem w polskiej fantastyce.
Na szczęście.
Bardzo.
Na szczęście.
Bo wracając znowu do leitmotivu troszeczkę. To jest tak, że ja właśnie czytałem, bo trochę mnie natchnęła też awantura ostatnia z kolei wokół opowiadania Jacka Komudy w polskiej fantastyce.
Tak, tak,
ja od razu nie będę mówił o tym opowiadaniu, ani się do niego odnosił, bo go nie czytałem. Bo dawno temu zarzuciłem czytanie nowej fantastyki. Właśnie dlatego, że za dużo się tam takich tekstów pokazywało. Ja może powiem, o co chodzi. Jacek Komuda napisał opowiadanie, gdzie negatywnymi bohaterami są osoby nieheteronormatywne, dwóch homoseksualnych mężczyzn, którzy...
Nastają na naszą słowiańską heteroseksualność.
I tam ich...
I dzieci nasze.
I woje ich sprowadzają do porządku płynnie i brutalnie. Nasi tutaj chłopięta z krwi, krew z krwi i kości. Oczywiście troszeczkę, mówię, nie czytałem, więc nie będę się tutaj wymądrzał nad tym.
Czytałem streszczenie.
Jacek Komuda mówi, że nie o to mu chodziło. Być może nie, więc nie będę. Natomiast faktem jest, że jest coś takiego, że... Od dobrych dwóch dekad, jeżeli nie więcej, polska fantastyka zdecydowanie ma bardzo wyraźną linię polityczną.
Mm-hmm. Tak, czyli taką mocno skręcającą w jedną stronę i z humanizmem mającą niewiele wspólnego, żeby tak delikatnie
powiedzieć.
Tak.
To jest takie troszeczkę takiego sienkiewiczowskiego niby pokrzepienia serc tu jest, ale to jest wszystko podszyte. Nie chciałbym tutaj zabrzmieć jakoś strasznie genderowo znowu, ale to jest taki, kurczę, toksyczny maczyzm po prostu w tym wszystkim. To są tacy faceci, którzy strasznie marzą chyba o tym, żeby być kombojami wszyscy.
Tak, tak, tak.
Z bronią przy boku, z babą, która półnaga ich obejmuje pod kolanami i mówi, o Boże, ja ty jesteś męski. Taki obraz się wyłania z tego troszeczkę. Ja to gdzieś zacząłem zauważać właśnie, bo czytałem, tak, byłem wiernym czytelnikiem fantastyki, później nowej fantastyki i nagle zaczęło do mnie docierać, że no kurczę, coś się zmieniło, coś tu jest nie tak. I te materiały, wstępniaki redakcyjne i jakieś publicystyczne rzeczy, które tam około literackie się znajdowały, nagle to wszystko zaczęło mieć bardzo wyraźne oblicze polityczne i takie niemiłe w tym wszystkim.
A czy nie masz takiego wrażenia, że to się w pewnym sensie, bo ja nie chcę oceniać, tak, bo ja faktycznie nie sięgam po tą literaturę, to zupełnie nie jest mój kierunek, ja się gdzieś tam zatrzymałam na Dicku. I takich klasykach, teraz trochę jeszcze Radek Rak. Dla mnie to jest takie odkrycie, to też może dwa słowa później powiem, ale czy nie masz takiego wrażenia, że to się mocno sprzęgło jakby z grami komputerowymi i w ogóle ze światem informatyków, programistów, który teraz się znowu otworzył, ale był taki moment, że programiści to byli właśnie tacy dosyć...
Wydaje mi się, że to było jakieś sprzężenie zwrotne, że generalnie ta generacja właśnie, no bo ja mówiłem, trafiłem na Vonnegutę, jak się formowałem i on mnie kompletnie przeorał. I tak się zastanawiam, no co ma...
No a Vonneguta przeorała druga wojna światowa.
Młody człowiek, który wiadomo, że fantastyka jest takim gatunkiem, który od razu trafia w serce, no
tak,
bo tam się dzieje, są stwory, smoki, rycerze. I młody człowiek, pasiony już nie Vonnegutem, a nie wiem, Piłkiem albo Komudą, co jego przeora? I jak, co z tego orania wyjdzie potem?
Zresztą akurat Filipiukowy Jakub Wędrowicz, tak? No jest nawet zabawny momentami.
Wiesz co, tak, natomiast no, Andrzej Filipiuk, on nawet nie kryje się z tym, że poglądy ma wyraziste. Mnie, przyznam szczerze, że ja zaprzestałem czytania Filipiuka w pewnym momencie, przy którejś jego powieści niewędrowiczowej.
Ja tylko to
kiedy
czytałam.
Tam się pokazał taki motyw. Ubawiło mnie to do łez, pamiętam jak dzisiaj. Alchemik Sędziwy, który dożył naszych czasów, czyta Gazetę Wyborczą i odrzuca ją ze wstrętem od siebie, bo ona jest taka antypolska i nie ta. Pomijając, czy się kocha, czy nie kocha Gazetę Wyborczą, ja specjalnie nie muszę kochać i wcale tego nie robię, to sam archaizm, w ogóle taki kompletnie... Alchemik Sędziwój, który na różnych dworach się wycierał, jak to alchemicy, jak ten, i myślę, że jego lojalność narodowa
była, średnia,
była dość średnia.
Jeśli nie ćwierć.
I nagle w jego jakieś takie bogojczyźniane kwestie wkładane w jego usta, takie, no po prostu odrzuciło mnie to, ubawiło i stwierdziłem, że jednak z panem Pilipiukiem to może tyle byśmy mieli.
No zresztą powiem ci szczerze, że dla mnie, jeżeli chodzi o ten nurt fantastyki polskiej, to takim mistrzem jest jednak Sienkiewicz. Bo przecież to, co on pisał, to nie była powieść. Ale on nawet nie ukrywał, że to nie jest powieść historyczna. Jednakowoż jest to powieść ku pokrzepieniu serc. No...
Jakiej szkody chłop narobił?
No narobił, jak to mówiła moja pani profesor z liceum, jest to pierwszej klasy literatura drugiej klasy.
No tak, to było troszkę, wiesz, no, natomiast rzeczywiście czuć w tym wszystkim, tylko że to jest taki zwulgaryzowany ten Sienkiewicz tak, tych
tak,
nowych.
Tak, tak.
I ten taki seria cała właśnie takiej fantastyki historycznej. Nie wiem, czy to jest nasza specjalność polska, czy gdzieś funkcjonuje, ale u nas to jest takie wszystko, wiesz, i taka to sarmackość kultywowana strasznie w tym wszystkim. I Wielka Rzeczpospolita, i kresowe historie. No jest z jednej strony dość kuriozalne, z drugiej, tak jak mówisz, być może właśnie te pokolenia, takie, to się gdzieś tam jest sprzężenie zwrotne, tak? Czytamy fantastykę, pasjonujemy się grami, idziemy do IT, mamy całe pokolenie prawie ukształtowane tak, jak jest.
Nie? Znaczy, ja nie jestem socjolożką, ani nie jestem taką wnikliwą obserwatorką tego tematu, ale gdzieś tam, ponieważ mam trochę też znajomych wśród programistów, bardzo różnych ludzi, ale był taki moment, że no, ciężko było z nimi rozmawiać, czy z nimi, czy z ich kolegami, albo rozmawiano o programowaniu, albo ewentualnie właśnie o literaturze fantastycznej, to właśnie w tym nurcie, bo to był ten,
tak,
ten kierunek, więc może to jakoś się po prostu
to się w tej chwili zmienia troszeczkę, bo świat się zmienia na szczęście i to nowe pokolenie polskich fantastów pewnie idzie w inną stronę.
Właśnie, przejdźmy do tego nowego pokolenia.
Radek Krak, proszę bardzo.
Radek Krak, ja nie wiem, czy czytałeś coś.
Nie czytałem, ale...
Ja ci serdecznie polecam. Teraz pewnie pomylę tytuł, ale to było Noc... Zaraz, nie chciałabym pomylić. Dwie książki jego przeczytałam. Trzeciej Lilith jeszcze nie czytałam, ale czytałam jego książkę o Jakubie Szeli. Naprawdę, teraz też muszę znaleźć...
A znowu
już
ale znowu jesteśmy w literaturze fantastycznej, historycznej.
Tak, ale to jest absolutnie genialna literatura fantastyczno-historyczna. Ja zaraz powiem dwa słowa, tylko przeczytam tytuł, bo to jest tak. Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakubie Szeli. I to jest naprawdę, z jednej strony jest to świetnie sportretowane polskie społeczeństwo czasów Szeli. Jest naprawdę genialne zestawienie obrazu tego pana, który po prostu ma prawo z tym swoim chłopem pańszczyźnianym zrobić dosłownie wszystko. I tego chłopa pańszczyźnianego, który jest taki... I on nie jest głupi, tylko on po prostu jest ciągle niedożywiony, przemęczony. On naprawdę nie ma żadnych szans na to, żeby być mądrzejszym niż jest i żeby się gdzieś tam wybić na tą samodzielność. No ale oczywiście jest to baśń, więc dzieje się tu niesamowita rzecz i panowie się zamieniają rolami nagle. To znaczy Jakub Szela wchodzi w ciało swojego dręczyciela, a jego dręczyciel staje się Jakubem Szelą. I to jest uraka akurat przyczyna tego, co się stało tego rokoszu chłopskiego. Natomiast więcej nie powiem, bo to wystarczy.
A to jest i tak ciekawe, bo tutaj wiesz, w większości tych jakby książek, o których mówimy, to chłop, jeżeli się pojawia, to jest dekoracją.
Nie, tutaj nie. Tutaj absolutnie nie. Właśnie zostaje mu nadane...
Gdzieś tam się
tutaj zostaje mu nadana... Batorze nie jest, ale zostaje mu nadana osobowość, zostaje mu jakby pozwala mu się rozwinąć. On dostaje szansę i on się po prostu... jego osobowość się rozwija i on się staje dojrzałym, pełnoprawnym członkiem społeczeństwa i akurat bardzo pozytywną postacią. Jest to bardzo, bardzo fajnie napisane. A drugie, bo nie czytałam jeszcze książki takiej najsłynniejszej, Raka jeszcze mi została, o Lilith. Natomiast czytałam jeszcze Puste Niebo. Puste Niebo, bo tu też za tą książkę zresztą Rak dostał jakąś nagrodę nawet. Puste Niebo się z kolei dzieje w Lublinie i zaczyna się tak, że taki chłopek, znowu mamy chłopka, roztropka, mamy alchemika, mamy różne postaci takie bardziej lub mniej prawdopodobne. To się chyba wszystko, o ile pamiętam, to dosyć dawno czytałam, ale to się gdzieś koniec XIX wieku, początek XX. Są również wydarzenia historyczne, ale taki chłopek, roztropek, młody, naiwny, kradnie z nieba księżyc, ten księżyc mu upada i się rozbija.
Bardzo baśniowy początek.
Bardzo baśniowy początek. Natomiast obie te książki są tyleż baśniowe, co w sumie okrutne. w swojej takiej nawet wymowie. To nie jest, to nie jest tylko tam, to okrucieństwo nie jest takie po nic, to nie jest właśnie takie po prostu, żeby się poznęcać, tylko ono ma bardzo humanistyczny, bardzo taki wydźwięk, naprawdę głęboki, filozoficzny i no i nie jest to literatura jakaś bardzo podnosząca na duchu, ale na pewno do zastanowienia i świetnie napisana. Język też, genialny, naprawdę.
Też zwróciłaś uwagę na rzecz, o której nie powiedziałem jeszcze, a która też mi się wydaje taką wspólną cechą. Ja oczywiście nie będę się tutaj wymądrzał, bo jakby po lekturze kilku tych książek zaprzestałem kolejnych, bo one się gdzieś wszystkie zdawają, ale takie właśnie okrucieństwo, a tam jest dużo takiego okrucieństwa. Jak jest okrucieństwo,
po
to jest
po prostu dla okrucieństwa.
Jako, tak, jako taki, tak, jako taka dekoracja. Jeżeli jest seks, to jest też po nic.
Tak, tak. Po prostu przerywnik, już nie mam pomysłu, to wrzucę scenę seksu albo tak, komuś urwę dokładnie głowę.
No ale to pocieszające jest to jednak,
tak,
że
to jest bardzo pocieszające. To jest Duka i Radek Rak trzymają mnie przy życiu, jeśli chodzi o polską fantastykę.
Nie, no jest jeszcze, wiesz, wrosło. Jest i Anna Kańtoch, i Jakub Ćwiek, którzy też wychodzą troszeczkę w tej chwili poza ten nurt fantastyczny, taki ściśle. No to co? Zostawimy Państwa i nas z nadzieją,
na lepszą. Zresztą ja myślę, że tak, no to się zmieni. Na szczęście jest też mnóstwo autorów zagranicznych, którymi ma. Ale myślę tak, ten nurt takiej sarmackiej fantastyki, niech on sobie istnieje, niech on sobie będzie, skoro znajduje nabywców.
Tak, tak, tak.
Fajnie, że ludzie czytają.
Wiesz co, może
super
i tak, ale z drugiej strony nie skończyliśmy w ogóle sprawy z Jackiem Komudo, bo afera
no
cała,
tak, rozpętała
afera
się,
rozpętała się dlatego, że zagraniczni pisarze zagrozili tym, że nie będą tekstów do nowej fantastyki przysyłać.
Naszej polskiej, sarmackiej,
tak. I to tacy naprawdę pierwszoligowi. No i tu dopiero się gdzieś ktoś zreflektował, że rzeczywiście może poszło za daleko. Natomiast teksty tak tego rodzaju pojawiały się tam od lat. Takie od czasu, kiedy puszczono opowiadania człowieka, który się ukrywał pod pseudonimem Barney Mregalica, które były antysemickie po prostu gdzieś tam. I to naprawdę nie trzeba było specjalnie klucza przekładać jakiegoś do nich, bo to biło. I jak redakcja tłumaczyła, że tak, owszem, ale mamy wolność słowa i w ogóle jak się komuś nie podoba, to przecież nie musi czytać. No i tak to trwało latami całymi, aż nagle się okazało, że jednak jakieś granice są i zostały postawione.
Zwykle te granice się nazywają w pieniążki. Więc...
I jest co, no i wydaje mi się, że to dobrze akurat, bo to nie tyle chodzi o wolność słowa, co o taką przyzwoitość ludzką po prostu. No, że kurczę, publikowanie opowiadań, które mówią, że ktoś jest niefajny i bardzo konkretnie pokazuje kto, i to nie jest ork ani goblin, tylko odnosi się bezpośrednio do sytuacji tu i teraz, do jakichś konkretnych grup ludzi, jest dosyć niefajny.
No tak, bo jeżeli to jest ork albo goblin, to właściwie każdemu pasuje, bo każdy ma jakiegoś swojego wroga orka albo goblina i ten wróg jest odczłowieczany i to też nie jest fajne, ale to jest przynajmniej, nie jest wskazywanie paluchem, kto jest orkiem albo goblinem, a tutaj
dokładnie
mamy
tak.
To idzie
bardzo
takie pójście na łatwiznę, podane. Więc no to mam nadzieję, że ten nurt, znaczy ja mówię tak, lepiej, żeby ludzie chociaż od tego zaczęli, ale jeżeli pójdą dalej, to już jest fajnie, a no, niektórzy pewnie nie pójdą. Ale to w każdym razie tym, którzy chcieliby jakby poznać ten kanon fantastyki od podszewki i jakby powiązać też, dostrzec te powiązania, które są nie tylko w pop kulturze, ale w ogóle w całej światowej literaturze i w całej światowej kulturze, w mitologii, ale i w religii. Bo tak jak mówię, tutaj u Josepha Campbella jednym z bohaterów o tysiącu twarzy jest znany skądinąd nam wszystkim Jezus Chrystus, Boga, więc zresztą jakby na podstawie tego, co przeczytamy u Campbella, możemy troszeczkę zwątpić w jego boską naturę i prawdziwość jego życia.
No, bo to i nie jedyny Boży Syn, i nie jedyny Syn, który się poświęcał do ludzkości
Bożej. Absolutnie nie jedyny,
Bożej,
który taka... się zrodził z dziewicy, nie jedyny, który zawisł na krzyżu, nie jedyny, który był w świątyni, nie jedyny, którego chciano zgładzić za niemowlęcia i tak dalej, i tak dalej. To jest taka opowieść, która z nami jest od dobrych paru tysięcy lat. Zresztą dzisiaj właśnie przygotowując się do spotkania, dowiedziałam się, jak sobie jakby ojcowie Kościoła tłumaczyli to, że mit o Jezusie Chrystusie jest zlepkiem mitów wcześniejszych, o wcześniejszych bogach, od egipskich przez właśnie babilońskich po greckich. Tłumaczyli to otoż tak, że szatan, wiedząc, że narodzi się ktoś taki jak Jezus Chrystus i jakie będzie miał przygody...
Rozpuszczał fałszywki?
Nie, cofnął się w przeszłość i w owej przeszłości poszczególnym różnym bohaterom kazał przeżywać się niektóre przeżycia, które później stały się udziałem Jezusa z Nazaretu, więc bardzo to było ciekawe. To też jest, jakby jesteśmy cały czas w nurcie fantastyki. No dobrze, to chyba wkraczamy na niebezpieczne rejony. Może już skończmy ten temat. No. Bardzo Państwu
czytajcie
dziękuję.
Bohatera o tysiącu twarzy, czytajcie Vonnegutta. Zdecydowanie.
I Radka Raka, czytajcie Radka Raka.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia, mówiła do Was Justyna Wydra.
Szymon Szwajger, cześć.
Szeleściliśmy w miasto brzmieniu.